Uwielbiam go, jest bardzo słaby człowiek. Ja mu zawsze pomagam i robię to za darmo. I to jest mój brat Jarosław Tioskow. I on nienawidzi dźwigać swojego sprzętu. I ja też nie. Ale ja dźwigam.
Co z tą kasą? Audycja Izy Serafin i Marcina Kozłowskiego.
No ja nigdy nie przypuszczałem, że będę grał zawodowo. Będę po prostu amatorem, to się kiedyś skończy. Ale zagraliśmy koncert. Druga edycja Folk Blues Meeting w niewielkim klubie w Poznaniu. 70. któryś rok. Po koncercie ludzie, którzy przyszli, wstali, zaczęli bić brawo i zaczęli skandować Białystok. Białystok. Słuchajcie, mało się nie ścikałem w majtki ze szczęścia. Gramy! Myśmy z Mirkiem zaczęli jako zespół zupełnie inny, nazwano nas Żółtodzioby 2. Graliśmy jeszcze w kawiarni związkowej, która jest obecnie Famą. W składzie z Leszkiem Domaleskim, z Kasy Chorych późniejszej. Mirek oczywiście kozioł też z kasy. Bardzo sympatyczni młodzi ludzie, graliśmy jakieś takie fajne rzeczy i tam też wymyśliłem pierwszego bluesa. Fajnie, zbliżyliśmy się do siebie i szukaliśmy oczywiście miejsca na próby po całym Białymstoku, prawda, przewalało się tam, gdzie tylko były gitary, gdzie były wzmacniacze i trafiliśmy do klubu Millennium na osiedlu Tysiąclecia.
Tak się zaczęło, że my z Jareczkiem tam we dwójeczkę, no nie tylko we dwójeczkę, cały skład, nie, i to duży skład był wtedy, później ci chłopcy z antykwariatu. Dwie kapele później się tam złożyły, bo to wiadomo, był klub osiedlowy i tam instruktor był, prawda, pan Szatanek.
No, który strasznie nas kierował w jakieś takie dziwne maliny po prostu. No, klasycznie, jezioro będzie na jednej strunie. Nie tą muzykę, którą my kochaliśmy. On przychodził, zatykał uszy, mówił, o Boże. A my z Mirkiem tradycyjnie blues, myśmy wychowali się we dwójkę na dobrej muzyce, dzięki Mirkowi też. Grałem na harmonijce chromatycznej. Instrument trudny do opanowania i zresztą nigdy go nie opanowałem. Zacząłem coś tam grać, jakieś Sugar Baby Love instrumentalnie. I w pewnym momencie Mirek mówi, ty, znam kumpla, który gra na harmonijce, może ja go zaprosił. Ja mówię, dobra, no. Myślę sobie, o, konkurencja, kurde, co to będzie. Przyszedł chłop, chudy, szczupły. Skiwa nigdy nie był gruby, ale wtedy to był bardzo szczuplutki. Glazurka, czyli takie wysokie czoło. Wyjął Honera i również piccolo, harmonikę Honera. Jak zagrał, ludzie. To było niemożliwe. Ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że harmonika ma takie możliwości. Oczywiście od razu został w zespole. Posunęliśmy się tak do przodu, że Skiwa mówi, słuchajcie, do kilku ludzi, albo zostajecie z tym filharmonistą, albo idziemy dalej. Ja mówię, Skiwa, ja idę. U kolegi tu w piwnica jest, u Sławka Sajewicza, który perkusistą był. I rzępoliśmy w tej piwnicy Lipowa 16.
Ja z Ryśkiem się znałem wcześniej. Rysiek przyjechał z Gulbia do Wrzynia. Oni się wprowadzili z rodziną całą do Ogrodniczek. Rysio tam zorganizował taką pierwszą dyskotekę, tylko że nie dyskotekę na takich zasadach jak dzisiaj, tylko zwariowane Jimi Hendrix, płyty Rolling Stonesów, Beatlesów wiadomo i tam Krymów, nie Krymów. I żeśmy te płyty puszczali po prostu w remizie strażackiej w Ogrodniczkach. No kombinowaliśmy, bo co wtedy było. To straszne lata, bo to 72 czy 3 rok. Potem urwał nam się kontakt z Rysiem. Pewne zdarzenie Rysiowi się trafiło w życiu i... No musiał nam się urwać po prostu, bo Rysio na pewien okres wcięło Rysia, no. Spotkałem go już po tym jego epizodzie w Mikołajkach. Mówię, o, to już tego jesteś? No już jestem. Mówi, że na harmonijce, że to, że grał, że uczył się. Umówiliśmy się, że już jak wrócimy do Białegostoku, to wakacje były. To się spotykamy normalnie, no i w tym okresie już z Jarkiem jestem. No był taki koncert w związkach zawodowych. Idziemy i po Empiku Sienkiewicza jest Rysia. Cześć, cześć, no co? A my idziemy tam zagrać, bo to tam laureaci zagrać muszą i to i tak dalej. Dobra, idziesz? No idę, no. No z nami zagrać oczywiście. No idzie zagrać, no. I myśmy zagrali gdzieś tam wariata. Najzwyklejszego bluesa, sztywnego, prostego, prostackiego. Ale w tym jakoś tak fajnie się nam grało z Ryśkiem. Fajnie, wszystko pięknie, ładnie, żeśmy się zaczęli umawiać już później z Rysiem. Rysio, my jesteśmy tu i tu. I tak Rysio do nas dotarł. No i potem zaczął przewodzić. No. I potem zaczął przewodzić. No. Rysiek miał straszną charyzmę, to jest inna sprawa. Ale kombinowaliśmy różną tam z tą muzyką.
Graliśmy najróżniejsze formy, przede wszystkim jak zwykle instrumentalne, nikt się nie ważył śpiewać. I tak zostało bardzo, bardzo długo. Ja nuciłem sobie w toalecie. Wydawało mi się, że mój głos w tej toalecie tak pięknie brzmi, mówię do Piotrka: Piotrek, czy ja mogę śpiewać? A mówię: jak najbardziej. I tak się zaczęło. Tak. Nazwa zespołu powstała w grudniu, z tego co pamiętam. Przyszliśmy do mnie ze Skibą z miasta i prosiliśmy nad jakąś nazwą. Były poprzednio nazwy takie jak grupa bluesowa Ryszarda Skibińskiego, Czeciomania Blues i jej siostrzeńcy. No ale potrzebna była nazwa, która w jakiś sposób nas by pokazała. Usiedliśmy sobie wieczorkiem, miałem taką encyklopedię przyrodniczą, miałem od A do Z. Otworzyliśmy, ja znalazłem Infix. Mówię, nazwa taka jakby dla studentów w Akademii Medycznej, bo to jest wrostek. A Skiba trafił Kasa Chorych. Ja mówię, dobra, to ta nazwa będzie super. No i od tego czasu już byliśmy Kasa Chorych. Kasa to... W ogóle ta muzyka, którą gram, to jest wpływ Ryśka Skibińskiego. Mówmy się, to jest anegdota świetna. Ze Skibą pokłóciliśmy się. Ja mówię, wiesz co, Skiba, ty tu na harmonijce. Ja chcę grać pop, jakąś taką muzykę fajną dla ludzi. A Skiba powiedział, to zejdź mi z drogi. No i co się dzieje? Przestałem grać. Oczywiście ból, jak nie wiem, no jak ja mogłem coś takiego powiedzieć? Przecież ja chcę to grać. Ja chcę grać i pamiętam, że dotarło do mnie, czy ktoś zadzwonił z kolegów, mówi: słuchaj, są przesłuchania gitarzystów do Kasy Chorych w Białostockim Akademickim Centrum Kultury, a tam żeśmy grali. Wziąłem gitary, wybrałem się. Jeden zagrał kolega, drugi zagrał trzeci. I teraz ja wychodzę. No przecież żadnego podkładu, nic, nikt nic nie pomaga, sam z gitarą. No co ja tam umiałem zagrać? To jakieś tam tu. I jury poszło na obrady. Przychodzą. Chciałbym ogłosić wyniki konkursu na muzyka gitarowego Kasy Chorych. Wygrywa Jarek. Za chwilę Skiba mówi: ja wiedziałem, że ty wygrasz. To było tak niesamowite.
Pierwsze moje spotkanie z Kasą, to miałem wtedy chyba z 17 lat i zaprosili mnie młodego chłopaka, 17-letniego, który w ogóle nie potrafi grać, na próby do Kasy. No to zaszedłem, zagrałem jakieś dwa bluesy, takie z czapki, o czym Skiba z Tioskałem zrobili mądre miny i powiedzieli: dobrze, to jakoś tam się zdzwonimy. I to tyle było. Potem długo, długo nic, się zajmowałem jazzem, różnymi innymi sprawami. No nie zadzwonił. Prawdę mówiąc, mając tę świadomość, którą ja mam w tej chwili, to też bym nie zadzwonił.
Zaczęliśmy już szukać klubów. No i dostaliśmy możliwość zagrania w Herkulesach, tam robienia prób. I przygotowywaliśmy się właśnie na Blues Folk Meeting. Ale tak przygotowaliśmy, że to no obłędnie wręcz, no po prostu do perfekcji. Jacek Gli nam sporo pomagał, nasz redaktor, który tu wtedy do gazety pisał. Pojechaliśmy do Poznania. No i odnieśliśmy potężny sukces. Potężny, to tak potężny, że potem to już... No nie musieliśmy się o nic martwić. Tylko praca i tylko praca. Wiadomo, później decyzje proste, rzucamy pracę, zajmujemy się tylko i wyłącznie graniem. Próby traktujemy jak pracę, czyli dwa razy dziennie, czyli od 9 do 14, od 14 do 17, obiad w domu, o 17 z powrotem do klubu, do 21.
Kiedy zaczynaliśmy grać własne kompozycje, zaczynaliśmy coś tam naśladować, zaczęliśmy marzyć o nagraniu w studio i znów pojawia się Jacek Grimm, świętej pamięci, no, który oczywiście miał dużo ciekawszych kontaktów. Przyszliśmy tu do Radia Białystok i zaczęliśmy nagrywać. To chyba ten moment był, kiedy skończyłem szkołę i przyszedłem tu do pracy. I pracowałem jako technik w Radiu Białystok przez ponad rok. Pracowałem z redaktorem Weroniczakiem, człowiekiem, który no bardzo mile ustosunkowany był do nowych ludzi i naprawdę pomagał, także próbowałem realizować słuchowiska, myślał, że może będzie ze mnie radiowiec. No ale przecież wiadomo, jest Strysiek Skibiński z harmoniką, ja widzę gitary. W końcu przyszedłem, powiedziałem, bardzo przepraszam panie redaktorze, ja muszę grać. Mówię, Jarek, szkoda, po prostu szkoda, no ale to takie jest życie. No i mówię, dobrze, no dobrze, kochany, dobra, graj. No i zaczęliśmy tu nagrywać coraz częściej. I pamiętam, że przyjechał jakiś fajny człowiek z tą presją, poprzywoził jakieś kompresory. Przecież to był początek lat 80., to jakieś takie cuda. To są tutaj rzeczy robione na tak zwanej płycie pogłosowej, której to jest zupełnie inna historia. I rzeczywiście te pierwsze nagrania są niepowtarzalne.
No graliśmy wszędzie, gdzie się dało w zasadzie. Zoraliśmy Polskę wtedy. Myśmy już tam jeździli z wieloma zespołami, bo i Kombi, i Exodus, i Krzak, i Dżem już był, i przecież Mech wtedy jeszcze był. Multum, w każdym razie muzyka młodej generacji. Rewelacja, ale zaczęło się gmatwać, no ile można. Myśmy naprawdę nawet nie mieli czasu na próby, bo myśmy wyjeżdżali na 3 tygodnie i 3 tygodnie żeśmy non-stop koncertowali. To się w głowie nie mieści, żeby przez 3 tygodnie po 2 koncerty dzień w dzień mieć. Rysia potrzebował więcej trochę pieniążków, no i się urwał nam, no.
Myśmy byli nierozłączni. Wszystko razem. Właściwie ja byłem takim leniem, którego ciężko było z łóżka wyciągnąć. Skiba mówi, idziesz ty, Josek? Ja mówię, no pewnie, przecież za nim bym poszedł wszędzie. Miał przede wszystkim to, co bardzo kochał, czyli był przywódcą. Był szefem, mógł decydować o wielu rzeczach, był pracowity. Był człowiekiem bardzo zaradnym i potrafił wszystko, co tylko sobie wymyśli, wprowadzić w czyn. I mieliśmy zawsze dużo czasu do rozmowy. I ja mówię, Rysiek, to jak to się gra na tej harmonijce? O, tak pokazywał. Ja tam troszkę się podkształcałem. I właśnie strasznie mnie później zdziwiło, że Skiba przestał mnie tak lubić jak na początku.
Jeszcze Rysio na początku dosyć długo reagował. Już pod koniec zły był na mnie. Nie wtrącaj się, gówno, to cię obchodzi i tak dalej. Już tego typu zdania to już wiedziałem, że bardzo daleko to już zaszło. Bardzo.
To był chłop normalny, mądry, zdawało się, oczytany, mający jakieś pojęcie o tym życiu, no, starszy ode mnie. Cokolwiek powiedziałem, to się kończyło krótko i na temat, żebym się odczepił.
Zresztą tak podobnie jak u Rysia Rydla. Oni też mieli chłopcy opowiadać, zresztą teraz jeszcze jak się spotykamy, siedzimy sobie i przypominamy, no to tragedię mieli też z Rydlem. No, u Rysia też były poważne tematy, no. Nie dał rady wyjść na koncert, dajmy na to. Karetkę trzeba było wołać.
Na początku było tylko co się czuło. Pierwsze jakieś rzeczy, byle się coś działo. Ale jak ten czas tak szybko leci, czuję świat, czuję cały świat.
Skiba wyjechał za granicę. Nie powiedział mi tego prosto w oczy, zresztą coś nam się troszkę psuło, nie wiem dlaczego. Czy miał do mnie pretensje. No, czasami się ścinaliśmy, bo to normalne w zespole. Dla mnie to był szef zespołu, ja musiałem go słuchać, chociaż czasami byłem buntownikiem. Kiedy wyjechał do Finlandii, raptem list, którym on rezygnuje ze współpracy z Kasą Chorych. bo on chce robić karierę solową. Ja mógłbym to nazwać bardzo dosadnie, ale myślę, że każdy, kto to słyszy, zrozumie, o co chodzi. Jedzie na Śląsk. No myśmy się oczywiście spotykali, ja do niego miałem pretensji. Pojechał na Śląsk, tam nagrywał płyty z Krzakiem, spotkał się oczywiście z wieloma wspaniałymi muzykami. Nigdy nie rozmawiałem o tych sprawach, bo nie chciałbym rozrywać ran. Natomiast uważam, że Skiba popełnił wielki błąd, odchodząc od kasy. To było jego dziecko. Myśmy to razem w jakiś sposób złożyli do kupy. I zawsze uważałem, że nigdzie nie będzie mu lepiej. Nigdzie. A więc po co mu było szukać czegokolwiek, gdzieś być, przepraszam, piątym kołem u wozu, jak to był pierwszym, był kierownicą.
Gdybym tak spotkał na swojej drodze kogoś, kto wszystkie zmartwienia zmarzy i prawdę zna, w długą noc bez słów,
to był dla mnie szok. Zresztą nie przyszłoby mi do głowy, że Skiba może odejść tak wcześnie, bo przecież miał bardzo świeży przykład. W 79 czy 80 odszedł nasz basista, no też przez narkotyki. Niestety ani Mirek Kozioł, ani ja nie mieliśmy na niego wielkiego wpływu. Był no, człowiekiem, który szedł własną ścieżką. Myślę, że nawet nie sądził w swoim życiu, że może go to doprowadzić do tak wczesnej śmierci. Kasa Chorych zawiesiła działalność. Nie byłem w stanie po prostu bez niego stworzyć cokolwiek. Taki smutek po jego śmierci trwał bardzo długo. Rozłożył mnie po prostu w taki sposób, że nic nie mogłem robić. On był zbyt wielkim moim przyjacielem i za bardzo ufałem mu i zawsze prowadził mnie.
I co tam dla mnie masz? Czy nie ma prostej drogi? Czy musi boleć tak?
Coś tam się grało, coś tu się poszło, to w klubie, to jakiś jam session, to tutaj gdzieś jakiś zespół. No i później jakoś tak strasznie mi ten marazm dopadł. Dopiero właśnie później, dopiero 92 rok, kiedy trochę mi to wszystko przeszło, jakoś tak obrosłem, pograłem jakąś inną muzykę, zjadłem fajne jedzenie, pojeździłem po świecie, zacząłem myśleć o Kasie Chorych. I przyszedł Jacek Kaszyński, którego poznałem troszkę wcześniej, basista, który później grał w Kasie.
Dla muzyków w ogóle nie było pracy. Zaczęły się te lata tej transformacji. Oczywiście na pierwszy ogień poszła kultura. Także nie odbywały się żadne koncerty, żadne granie nie było. Nie było nic, po prostu pustka. Ja nawet doszedłem do tego, że chciałem zostać policjantem. Już przeszedłem wszystkie tam etapy. Już miałem zostać przyjęty jako koleś jakiś tam operacyjny, rozpoznawczo-operacyjny. Ale pan komendant główny policji wstrzymał przyjęcia i nie zostałem policjantem i wtedy właśnie natknąłem się na Jarka Tioskow. Zupełnie przypadkiem przychodząc obok jego domu. 16. No i wchodzę do Jarka, Jarek o tej porze leży w łóżku, w pościeli.
Mówi: Jarek, załóżmy zespół. Ty tak leżysz tutaj i gnijesz, to co ty więcej robisz? Ja mówię: no leżę i gniję. Dobra, no to załóżmy. No dobra, to kogo weźmiemy? Ja mówię: wiesz co, może Mirek Kozioł by chciał. No, możemy zapytać. To czekaj, jeszcze weźmy Włodka Dudka. No dobra, a jak się nazwiemy? Ja mówię: Kasa Chorych, bo jeszcze weźmiemy Kisiela. Tu podstęp straszliwy się wkradł, ponieważ no, oni pracowali na kontraktach, także zarabiali na pewno jakieś uczciwe pieniądze, cały czas gdzieś tam za granicą. Ich namówić było ciężko, więc Jacek wymyślił taki bajer, że powiedział: słuchajcie, kasa jest, od razu koncerty. Jest super, zobaczycie, będzie. I zagraliśmy tutaj na Akademickiej Kawiarni Bajka. Zagraliśmy, dostaliśmy po 2 piwa i po 100 zł, ale od tego się zaczęło.
W 81 roku, czy w 80, któregoś razu Mirek Kozioł zachorował, a ja, Mirek też, tylko że wiechnik, i zacierałem ręce, myślę, a kurka, fik, super, i do Skiby mówię, to może ja zagram na tych, na bębna chętnie, bo mieliśmy wspólne próby. On mówi, tak, zagraj, weź się tamburynko i sobie pograj, wiesz, gówniarzu, czy coś w tym stylu. No to ja trochę się na niego tego, ale myślę, no pewnie ma rację. No i oczywiście nic z tego tam nie wyszło, ale później Skiba zmarł, pamiętam, w 83 roku, no i jakaś tam nastąpiła reaktywacja, natomiast Mirek Kozioł był zajęty swoją pracą, tam, czymś tam, nie, jakimiś wyjazdami. No i ja się w końcu tam jakoś tam wkręciłem, że z Jarkiem graliśmy wspólne jakieś tam rzeczy, takie różne projekty. I zaczęliśmy grać, później była przerwa, bo się poprztykaliśmy, bo była taka fajna impreza w Łodzi, a później w Warszawie u księdza. Ja już nie mogłem na to patrzeć. No ale to tam trwało, nie wiem, rok czy dwa, no i później znowu Mirek zaczął grać właśnie po tym, a później znowu coś mu się tam odechciało, no i zacząłem grać, nie wiem już od którego roku, 96 czy któryś, czy siódmy, no i tak to zostało, no już, no i do tej pory.
Ja z paroma przerwami, co prawda, bo taki miałem tendencje wyjazdowe zagraniczne, odchodziłem i wracałem i tak już to trwa 30 kilka lat. Za pierwszym razem trafiłem do kasy za namową Ryśka Skibińskiego. Ja wtedy grałem w innych kapelach, takich bardziej rozrywkowych. Trafiłem do klubu Promenada, tam na pierwszą próbę. Jarek był wtedy w szpitalu, a na basie grał taki człowiek, który później umarł, Mirek Gryc. I początki były dosyć takie spontaniczne, bo po kilku próbach musiałem pojechać ze Skibą na trasę koncertową, to nie było żartów. Znałem tylko 3 piosenki z ich repertuaru, ale w trakcie jakoś dochodziłem powoli do siebie, dochodziłem jakoś i... Później przyszedł Jarek, to już było dużo lżej.
Powiedz mi, że byłem cienias na gitarze.
Ale za to bardzo ładnie się prezentowałeś na scenie. I gitara, jak ją puszczałeś gryfem do dołu, skakała bardzo wysoko, to pamiętam. To się bardzo podobało publiczności i Jarek już miał swoich fanów. Z czasem fanów też pozyskiwałem ja. Później Marek Kisiel, taki kolega saksofonista i klawiszowiec, z którym grałem wcześniej w innych formacjach, przyszedł do kasy, za moją namową zresztą. I pierwszy nie wytrzymał tempa przebywania w tej kapeli. Satysfakcja była, ale nie było pieniędzy. Były momenty, że nie było co jeść. Taka jest prawda, te wcześniejsze czasy. Stan wojenny i tak dalej, i tak dalej. I Marek odszedł, nie wytrzymał tego tempa. Później ja nie wytrzymałem i trafiłem do kapeli takiej rozrywkowej, do nocnego klubu do Holandii. Popatrzyłem, co się dzieje na świecie i już nie chciało mi się następnym razem wyjeżdżać do Holandii. I chyba ponownie trafiłem do kasy. Już tak później, już bardzo długo się zatrzymałem w tej kapeli i zaczęliśmy już nagrywać płyty, pierwszą płytę. Blues Band, w Radiu Białystok zresztą.
No i to już historia nowa Kasy Chorych. Nagraliśmy płytę za szybko, moim zdaniem, zresztą nie tylko moim. Ja liczyłem na mądrość kolegów, że są bardziej doświadczeni ode mnie w tych sprawach. Nagraliśmy demo, pierwsza płyta Blues Band i daliśmy to do wydawnictwa. A szef tego wydawnictwa, taki pan Austriak, spotkał się z nami i mówi, że to jest bardzo dobry materiał, brzmiący, wszystko dobrze. I wydaliśmy w zasadzie demo. Niestety duży błąd, bo takie pierwsze wejście kasy na rynek było dosyć nieudane przez właśnie tego typu pośpiech. Żeśmy uwierzyli w magię wielkiej firmy wydawniczej. Błąd, bo okazało się, że nie zrobili nam żadnej promocji, nic w ogóle. Po prostu oni działali w ten sposób, że wyjdzie płyta, pójdzie dobrze, to będą wszyscy bili brawo. Nie, no to do kosza. I tak się stało, w zasadzie do kosza to poszło.
Tak samo jak kiedy zaczynaliśmy z kasą, zawsze były wszędzie zamknięte drzwi. Te drzwi zamknięte są wszędzie. I zmienił się świat, zmieniło się u nas wszystko, a drzwi są dalej zamknięte. We'll be right back. zamknięte, śrubeltowe. Chociaż prosiłem wszystkich świętych, one nic ani drgną. Chociaż prosiłem wszystkich świętych, one nic ani drgną. Przychodzą ludzie, gości skają, a pan co puszcza, śmieje się. Przed nimi drzwi się otwierają, by tuż przede mną zamknąć się. Przed nimi drzwi się otwierają, by tuż przede mną zamknąć się. Oto się potykamy całe życie. Wtedy właśnie na któryś olsztyńskich nocach bluesowych podszedł do nas facet. Mówi, może macie ochotę na winko. A jak zwykle ja dobre wino lubię. On miał wino amerykańskie. Okazało się, że był bardzo bogatym człowiekiem. On mówi, moim marzeniem zawsze było, żeby mieć zespół własny. Kocham muzykę, do szaleństwa kochał. Mam pieniądze, może w coś się bawić. No i w ten sposób zasponsorował płytę Chcecie kochać? Wszystko było pięknie. Zbyszek mówi, jakieś ubrania wam trzeba kupić, jakiś sprzęt macie? Przedtem jeszcze zapytał. Ja mówię, ja nie mam na czym nagrywać, człowieku. Nie mieliśmy gratu. Ja to trzeba kupić, to wszystko trzeba kupić. On się naprawdę wciągnął w ten muzyczny interes.
Obkupił nasz sprzęt w taki sposób, że żeśmy kiedyś grali razem z Raz, Dwa, Trzy na jakiejś scenie. Tak żeśmy wypakowywali swój sprzęt. Chłopcy z Raz, Dwa, Trzy podchodzą do nas i mówią, o kuf, jakie uzbrojenie. No, to naprawdę było miłe, tak. Zaczęliśmy sobie naprawdę profesjonalnie brzmieć.
Ta płyta była dzięki niemu, no to pozostanie chyba na wieki. Zaczynało się bardzo dobrze. Zaczynało być w mediach.
Faktycznie ten numer Chcecie kochać pojawił się w tych komercyjnych rozgłośniach. Nie chodzi na tych listach ich przebojów.
I raptem pach, jak to zwykle.
No niestety Zbyszek uznał, że firma, która dystrybuowała tę płytę, że robi jednak za mało i wycofał cały nakład, zerwał umowę z nimi, czyli po 3 miesiącach grania w tych rozgłośniach to wszystko się skończyło i tyle.
Chcę cię kochać, chodź tu bliżej, już tak dłużej nie może być. Odkryj myśli, powiedz słowo, niech i ja coś wiem. Przecież chciałaś ze mną zostać tu. Jak cię kochać, gdy nic nie wiem, czyś ty słońce, czyś ty deszcz. Jak cię kochać, kiedy milczysz, milczysz wciąż jak łaz. Milczysz wciąż jak las.
Rytm and Puls. No myśmy tych płyt nie wydawali zbyt często. Tak tam wychodziły te płyty co 4 lata, nie jest to jakaś tam kosmiczna prędkość.
Rytm and Puls, świetna płyta, zresztą duży nakład pracy finansowy. Dziewczyny z chórku od Budki Suflera. No ludzie kochani, tam naprawdę było dużo pracy i raptem psss.
Przy tej płycie to byśmy chcieli też trochę zainteresować muzyką Kas Chorych inną trochę publiczność, nie tylko bluesową. Także po wydaniu tej płyty część krytyków związanych z bluesem prawie się na nas obraziła. Natomiast ja byłem szczęśliwy i zadowolony, że taka płyta, bo takie rzeczy chciałem grać, tak zrobione. Ona była profesjonalna, wykraczała poza te aranże bluesowe, siermiężne i czerstwe takie. Także ja jestem z niej dumny. No. Trudno, że nie weszła, nie zrobiła się jakaś tam popularna na tyle, żeby pozyskać właśnie słuchaczy większą ilość, nie tylko bluesową. Ale to też wynik naszych złych decyzji. No. Cały czas nas jakiś pech prześladował. Złe decyzje po prostu. Tak bywa.
We'll be right back. gdzieś i zatrzymać nie da się, chociaż czasem tego chcę. Tchu, nie zdaję słapać, nie.
Michała poznałem, kiedy miałem 18 lat. Ja nie wiem, ile miałem, bo to naprawdę nie ma znaczenia.
96 chyba, albo 7. Chłopaki grali w Toruniu.
Siedział chudy, długowłosy koleś w trampkach i mówi, pan Jarek Tioskow? Ja mówię, tak. Michał Kielak, czy ma pan ochotę na jakieś małe piwko? Ja mówię, bardzo chętnie.
Fajnie graliście, aż mówię, że chciał wejść zagrać, a Tiosek tak siedzi i mówi, a co chciałeś zagrać? A nie wiem, na jakiś tam utwór, co graliście, fajne było. A zagraj blues Turek Naszek. Wziąłem harmonijkę, zagrałem, a Tiosek mówi do ówczesnego menadżera, Staniaczek, leć po flaszkę, to my tutaj zaraz, zaraz pogadamy z Michałem. I pogadaliśmy do późnego wieczora i tydzień później przyjechałem na jesień z bluesem.
Zadzwonił do mnie, mówi, Jarek, a ty byś chciał przyjechać do Bydgoszczy? Ja taką płytę robię, Tribute to Skiba. Ja mówię, no pewnie, że tak. Przyjechałem, nagraliśmy ten Tribute to Skiba i ja stwierdziłem, zresztą oboje stwierdziliśmy, że jesteśmy braćmi astralnymi. No różnica wieku jest potężna, ale mamy podobne, a niemalże identyczne zachowania. Nieraz się dzieje coś takiego dziwnego, że kiedy jedziemy samochodem, czy ktoś coś mówi, my w jednym momencie razem mówimy. I te same słowa. Jesteśmy zaprzyjaźnionymi ludźmi i nic nas nie rozdzieli. I Michał stał się takim drugim Skibą. Ale dużo cieplejszym. Tak jakby się czas cofnął, ale w tak pozytywny sposób, że to jest po prostu niesamowite.
Miło, nie znałem Skiby, no ale cieplejszy, no to dziękuję bardzo. Tylko się cieszyć.
Pojechaliśmy do Bydgoszczy, mamy też oczywiście jak wszędzie znakomitych przyjaciół. Koncert jak koncert zwyczajny w radio. Fajnie nam się zagrało, ja posłuchałem. Ja mówię, słuchajcie, takiej płyty koncertowej nie zrobiliśmy jeszcze. Weźmy to, zmasteringujmy. Trzeba troszkę braw dodać, bo ludzi było za mało. I wydaliśmy własnym sumptem. Płyta została zgłoszona do Fryderyków. Byliśmy my na sali, Magda Piskorczyk, czyli pretendenci do tej nagrody Fryderyka. Już nie pamiętam trzeciej osoby. A ja wróciłem z trasy, nieogolony. Tu miałem jakiś czerwony blazerek, tu jakąś kurtkę. Oczywiście zmielony cały, bo to w aucie z tydzień. A gdzież my tam dostaniemy jakiegoś Fryderyka, to już chyba żarty. I wychodzi Jan Chojnacki z Kamelem chyba. I mówią, kasa chorych. No to oczy takie, prawda? Ja mówię, Jan? Też? Jarek, idź. Poszedłem, uścisnąłem dłoń. No i mamy Fryderyka. Mam kumpla, który powiedział tak, musisz napisać 10 albo 12 piosenek. Ja mówię, no spróbuję. Słuchajcie, siedziałem nad tym. Zacząłem pisać, wymyślać. Na gitarze akustycznej plus moje wydumki tekstowe i mówię do Michała, trzeba płyta nagrać. Dobra, Michał zawsze się zgadza. To nagramy ją w Orli. Dobra, bo ja tam byłem, tam jest fajnie. Jest takie fajne miejsce do spania. Jedziemy. Przy czym nie mając ani grosza na tą płytę, no dostaliśmy taki sponsoring, ale to naprawdę była kropla w morzu. Szeptucha mieszkała dwa domy dalej. Nawet chodziłem koło niej, myślałem, że jak taka jest Jasnowicką, to mnie zaprosi. Ostatnia płyta to jest Orla. Nagrana w Orli, niewielkiej miejscowości, niedaleko tutaj granicy. A, oczywiście, jako kucharz gotowałem pożywienie, to sławna głowizna w puszce plus kasza. Znakomite jedzenie przez parę tygodni. No i miesiąc prób. Szybciutko, szybciutko, żeby opanować tylko podstawę. I słuchajcie, myślę sobie, co to wyjdzie? Przecież to kurczę, nikt tego nie umie. Graliśmy, ja śpiewałem i mówiłem, co może być. Michał wszystko pisał na kartce. Przyjeżdża Jaś Gałach. Już czułem, że będzie po prostu kosmos. Wysyłamy nasz materiał do naszych znajomych muzyków, do Sebastiana Rydla, Adama Wenta, Romka Puchowskiego, Krzysiek Murawski. Wszystko to klei i ja raptem widzę ludzie. Co to jest? Z tego wszystkiego, co ja wymyśliłem, wyszedł po prostu monument. Jak dołożyliśmy jeszcze chórki Ewy, widzę, że to jest po prostu czat.
Daleko gdzieś są ciepłe kraje i dużo pięknych kobiet tam. A ty siedzisz w kuchni, słuchasz radia, a ja dla ciebie bluesa gram. Bluesa słuchaj, bluesa graj, to gra bluesa.
Fenomenalnie, ja jestem zachwycony. Dla mnie to jest obłęd. Te płyty, kurde, przecież ja kilka mam, dostałem od chłopaków. Jestem szczęśliwy, że tak i że tak poszedł i że Jarek się odważył, że fajnie, że śpiewa.
Jeździmy po Polsce, gramy, ale są też momenty, kiedy siedzimy po prostu w domach. Niestety, no. Bo przecież życie zespołu, nawet z taką nazwą, bez dobrego menadżera, to jest po prostu męka. O to się potykamy całe życie. To są ludzie, którzy są poszukiwani tutaj ze świecą, tacy ludzie. Przecież nie zrobisz koncertu, dzwoniąc do człowieka. Mówisz, mam taki koncert Kasa Chorych, żebyśmy zagrali. Proszę zadzwonić albo dzwonimy. No, każdy z nas mógłby być takim człowiekiem, tylko naprawdę grając i robiąc pracę menedżera wyklucza się te dwie rzeczy. Nie wiem, dlaczego brakuje tego dobrego opiekuna, człowieka, który w wielu zespołach po prostu czyni cuda. Takiego potrzebujemy. I tutaj mój apel właśnie do wszystkich, którzy nas słuchają w tej chwili, czy może później, to szukam takiego człowieka.
Z tą kasą to jest tak, że kapela miała i ma duży potencjał. Szkoda tylko, że trendy muzyczne w naszym kraju są trochę skierowane bardziej na muzykę rozrywkową, bardziej na pajacowanie, nóżka w górę i tak dalej. Albo dziewczyny roznegliżowane. I to większość ludzi kupuje i akceptuje. Oni chcą tego oglądać i media po prostu liczą pieniądze i to puszczają. I to nie ma co ukrywać. Poza tym przyjdą płyty zachodnie jakieś. Do nas to pełna promocja przyjdzie z pieniędzmi, z dystrybucją, ze wszystkim. I oni mają to puszczać 15 razy dziennie i to będą robić, bo przyjdzie facet z walizką pieniędzy, zostawi tą walizkę i oni muszą tak robić.
Przy ostatniej płycie zająłem się trochę promocją. Dostałem się jakimiś kanałami do dyrektora głównego dużej telewizji muzycznej. Przeszedłem już z nim na ty, wszystkie rozmowy, słuchaj, wysłałem mu dwa klipy. Tak, wpiszemy was na listę, mówi, ale nie informujemy o godzinach emisji tego, że będzie ten klip leciał w telewizji. Ja oglądałem tą telewizję 24 godziny na dobę i mają dosyć już po prostu, jak w kółko pompowane, takie gierze, nie da się tego słuchać, czyli prosta sprawa jest. Jest łatwiej zrobić teraz produkt, kogoś wypromować, wypompować pieniędzy ile się da, sprzedać to i wyrzucić, niż wyciągać jakieś wykopaliska, które dobrze grają, wiesz, fajna tak płyta.
Tak chyba jest po prostu na naszym rynku i nie tylko. Tak mi się wydaje, że to jest taka muzyka dość niszowa, że tak powiem.
Jeżdżąc po Polsce, widzimy fajne kapele, młode, które no oczywiście nie zawsze są najlepsze, ale naprawdę mnóstwo jest dobrych zespołów. To kurczę blade, tutaj taki piękny wyraz. Gdzie one są w mediach? Pamiętacie może PRL słynny? To przecież było tak, że amatorzy byli w eterze. Można było posłuchać ludzi, którzy no, tworzyli tą muzykę, chociaż ona była często zakazana, nie, bo tam różne rzeczy. Weźmy ten pierwszy festiwal w Jarocinie, gdzie później jak to wybuchło, to gdzie to jest do diabła? Gdzie jest ta muzyka, którą tworzą ludzie, którzy robią to z taką pasją? Nie podchodzą do tego na zasadzie daj mi pieniądze, a ja ci zrobię utwór. Najpierw ja zrobię muzykę, a później jak macie pieniądze, to mi dajcie. No ale trochę szacunku dla tych ludzi, którzy coś tworzą. Cały czas powtarzam, Kasa Chorych chyba gra bluesa, jakąś formę bluesa. No to umówmy się. A dlaczego mamy to puszczać? A po co to puszczać, jak mamy tak wspaniałą muzykę w mediach? Dlaczego w Ameryce nasze utwory latały w radio? Dlaczego zajęliśmy trzecią pozycji na liście przebojów, i to w takim mieście jak Baltimore, to przecież to całe tam centrum. Zaraz po BB Kingu, Albercie Collinsie, słuchajcie, to jest kurde ewenement. Też nic.
Cały świat kończy się, wszyscy krzyczą wokół, będzie źle. Zginie wszystko, nawet ślad, nie zostanie po nas, ale ja. Wierzę w życie i wielu takich jest. Wciąż wierzę w życie, ja to wiem. Mówisz mi, że masz już dość, boisz się, zmęczony jesteś wciąż. Życie tak przytłacza cię, wszystko chcesz pozmieniać, a ja wiem. Wierzę w życie.
Ja jestem normalnym człowiekiem, a jakim tam artystą? Ja lubię pojechać, ugotować w domu kotleciki, zrobić ziemniaczki z dzieckiem, dwa słowa zająć, pośmiać się. Żaden artysta, ludzie. Nie umiałem grać. Długo nie umiałem. Musiałem coś dogonić w końcu w życiu, nie? A to nie takie proste. A teraz z kolei no, z tym graniem moim jest bardzo ciężko, bo powykrzywiało mi palce. Co jest najgorsze dla gitarzysty? Marzenia? Ojej. Głupie, przyziemne i nikomu niepotrzebne pieniądze. Powinno mieć tyle pieniędzy, żeby mi wystarczyło. A to nie są miliardy ani miliony, to są pieniądze no takie normalne, że mieszkam we własnym domu, że mogę pójść strząchnąć. Co prawda strzącham własne jabłka, ale to na kupionej działce takiej. Czyli wyjście z domu, otwierając bardzo szerokie szklane drzwi, kiedy wiosna jest, i jedzenie moich ulubionych potraw. Dużo tego jest. Ja gotuję absolutnie wszystko oprócz ciast. Także przekrój, no absolutny. No, potrafię zrobić wiele, wiele wspaniałych potraw. Łącznie z marynatami. Natomiast kocham polską kuchnię i proszę sobie wyobrazić jej pyszności. Nie trzeba jechać do Włoch. O, lubię też jeździć po świecie i próbować, ale kiedy wracam do domu, to jestem najszczęśliwszy.
Wciąż wierzę w miłość.
Dlaczego ja przestałem grać w Kasie? No 15 lat żeśmy pracowali razem. Po prostu po 15 latach czasem występuje zmęczenie materiału i tak to się kończy. No. Mam bardzo miłe wspomnienia z Kasy. Bardzo fajny okres w moim życiu. Natomiast jest tak, że czas się jakby wypala i wystarczy. Nie przestałem działać w muzyce. Robię różne rzeczy, swoje też. Czyli gram. Najbardziej surowym recenzentem moich poczynań jest moja mama. Ona myśli w ten sposób, że jeżeli się nie ma domu z ogrodem, dwóch wózków dobrych pod tym domem, to człowiek jest niespełniony, tak? Ja myślę, że nie jest mi to potrzebne tak bardzo i spełniam się w zupełnie inny sposób. Jasne, że nie zawalczyłem na jakimś takim no, podwórku ogólnopolskim, chociaż starania były właśnie na płytę Puls. Myślę, że tutaj to, co zrobiłem, to więcej może i nie można. Na naszym podwórku. Nie czuję się niespełniony, powiem tak. No. Poza tym, to, co to jest? Co daje przyjemność? Gonienie króliczka, nie złapanie go, tak? tak to już jest w życiu i będę gnał do końca życia, gonił. Nic innego nie sprawia mi tyle przyjemności, co granie, tak.
Jak się zaczęło gdzieś tam kiedyś grać, satysfakcji jest wiele, jak jest wszystko w porządku, jak jest udany koncert, powiedzmy, i tak dalej, no to jest to.
Robię to 20 lat i teraz sobie nie wyobrażam, że ja mam iść gdzieś na etat do pracy, no bo jak to ja zrobię? Posiedzę ze 4 dni w domu i już się chcę zobaczyć te gęby znajome. Starsze, a to tam takie starsze, to tylko starsze w PESEL-u. Gdzie tam Wodziu starszy ode mnie albo Jarek? Przecież to wszystko tacy sami koledzy. Także to jest też fajne, że dzwonimy, Wodziu, zagrasz? Zagram. Nie zagrasz? Nie zagram.
Albo zagram, albo nie zagram.
No muzyka zawsze była i jest bardzo istotną częścią mojego życia, bo zaczynałem bardzo wcześnie, można powiedzieć, kluby studenckie na początku, różne tam składy, wyjazdy zagraniczne, zresztą Jarek też wyjeżdżał w różnych układach. A muzyka typu blues jest taka bliska mojemu sercu i to, co bym nie zagrał, w zasadzie to elementy będą albo bluesa, albo rocka.
Przez noc, człowieku, przez jedną noc, wszystko się zmienia przez noc.
Kiedyś próbowałem definiować bluesa. Nie ma żadnej definicji na bluesa, bo sobie wyobraźmy, że siedzi tutaj teraz B.B. King i ty mówisz, a pan, panie B.B., to co pan z tym bluesem, co u pana jest? To co on by powiedział? No, że tak już jest, że zaczął i nie może skończyć, no to tak już jest, no niestety.
Ach, kasa chorych, to niepowtarzalność, no. Takie coś przeżyć to jest no, marzenie. Można przeżyć i umrzeć, no po prostu. Przeżyć i umrzeć. Spokojnie umrzeć.
Cieszy mnie każdy koncert, ponieważ kiedyś nie wiedziałem, że może być coś takiego, to narasta w człowieku, że pomimo, że jestem zmęczony, że mogę padać na nos, że jestem niewyspany, że jechałem 10 czy 11-12 godzin wychodząc na scenę, czuję, jak mi się zapala gdzieś wewnątrz taki potężny ogień. Lubię grać. Bez tego mnie nie ma. Kasa Chorych ma taki utwór, który gramy. Ja nie wiem, ile jeszcze będziemy grać, ale będziemy aż do końca. Utwór Kasa Chorych, który kiedyś przybierał różne formy, dzisiaj jest taka. Chciałem też przedstawić zespół. Gramy! Zagra Michał Cielak-Kielak, jeszcze kiedyś grał Rysiek Skibiński, pozdrawiam jego siostrę. Dzisiaj robi to Michał. We'll be right back.
teraz, proszę Państwa, odsłonimy pewną osobę siedzącą w klatce. Mirek Wieśnik na perkusji! Dziękuję Państwu serdecznie. Mówił Wasz redaktor naczelny Jarek Tioskow. Cześć!
Była to audycja Izy Serafin i Marcina Kozłowskiego. Co z tą kasą?